Atomowe rozmowy.
Witam Państwa, Sandra Soluk. Jak szerokim przedsięwzięciem jest budowa od zera elektrowni jądrowej w Polsce? No bo tak właśnie ją budujemy od zera, nie mając żadnego doświadczenia. O tym mówimy bardzo często. I dziś poruszymy kolejny aspekt tej właśnie historii, czyli edukację. Porozmawiamy zarówno z profesorem, jak i rektorem Politechniki Poznańskiej, bo na naszej lokalnej uczelni rozszerza się właśnie oferta programowa o energetykę jądrową. Ale budować alternatywne metody pozyskiwania prądu trzeba, szczególnie zaglądając do naszego sąsiada, do Rosji. Tam sankcje zaczynają być coraz bardziej dotkliwe. Na tyle, że aby załatać dziurę w budżecie pochodzącą z coraz mniejszych zysków ze sprzedaży ropy i gazu, państwo sięga po pieniądze przedsiębiorców. Moskwa nałożyła na nich podatek od nadzwyczajnych zysków, który teoretycznie miałby być jednorazowy i dobrowolny, pisze RIA Nowosti, choć przedsiębiorcy poddają to w pewną wątpliwość. Z ważnych światowych informacji dotyczących energetyki warto wspomnieć także o dziennikarskim śledztwie Seymoura Hersha. Jeżeli jeszcze Państwo o tym nie słyszeli, to już nadmieniam. Ten amerykański dziennikarz na swojej stronie umieścił ostatnio wpis, w którym oskarża Stany Zjednoczone o wysadzenie Nord Stream 2 26 września 2022 roku. Prowadził on przez te kilka miesięcy swoje śledztwo i wynika z niego, że taką akcję zaczęto planować już w 2021 roku. USA chciały wysadzić ten rurociąg, bo już przypuszczały dużo wcześniej, że Rosja Ukrainę zaatakuje i że takie działanie wspomogłoby jednak sprawę zachodnią. Tak przynajmniej wynika z tego śledztwa. Tajne źródła powiedziały Hershowi, że ładunki wybuchowe zostały założone już w czerwcu podczas natowskich ćwiczeń Baltops, a założyli je nurkowie, absolwenci szkoły nurkowania w Panama City, a to dlatego, że nie należeli oni do sił zbrojnych, sił specjalnych, a jedynie marynarki wojennej. Dlatego też ich operacje nie musiały być zgłaszane kongresowi. Ponoć debata odbywała się w Białym Domu od wielu miesięcy i pytanie nie brzmiało, czy to zrobić, tylko jak to zrobić. Prawda jest taka, że jeszcze 7 lutego Joe Biden na konferencji prasowej powiedział, że jeśli Rosja zdecyduje się zaatakować Ukrainę, to Ameryka położy kres projektowi Nord Stream 2. Źródło Hersha skomentowało, że było to bardzo nierozsądne ze strony Joe Bidena, bo umowa była taka, że żadne nitki nie będą prowadziły z powrotem do Stanów Zjednoczonych. To jest oczywiście teoria dziennikarza, natomiast rzecznik Białego Domu oraz rzecznik CIA całkowicie zaprzeczają tej wersji wydarzeń. A teraz przechodzimy do rozmowy. Przy telefonie jest już profesor Politechniki Poznańskiej Janusz Wojtkowiak. Energetyka jądrowa na Politechnice Poznańskiej. Zupełna nowość?
Specjalność energetyka jądrowa nie jest nową rzeczą w Politechnice Poznańskiej. Taki kierunek został powołany oficjalnie w roku 2011, a więc ponad 12 lat temu. Początki tego kierunku sięgają roku 2009. Nigdy nie został zamknięty. Co więcej, wypromowaliśmy na tym kierunku 56 absolwentów na studiach na kierunku energetyka, powtórzę, specjalność energetyka jądrowa. To były studia i są nadal studia pierwszego stopnia, obecnie na Wydziale Inżynierii Środowiska i Energetyki. Ta oferta cały czas jest aktualna.
Czyli nowością jest otwarcie całego kierunku na drugim stopniu magisterskim.
Tak, ale nie tylko. Mamy plany uruchomienia z kierunku studiów w pierwszej kolejności drugiego stopnia, czyli dla absolwentów studiów pierwszego stopnia, głównie studiów technicznych, studiów podyplomowych, a także, i to chyba stanie się najszybciej, szkoleń, gdyż takie zapotrzebowanie również z tego, co rejestrujemy, pojawiło się w różnych miejscach, z różnych ośrodków zainteresowanych krótszymi niż studia podyplomowe. Studia podyplomowe to minimum 2 semestry, uzupełnieniem pewnej wiedzy z zakresu właśnie jądrowych źródeł energii, tak bym to ogólnie nazwał. I to będą szkolenia, potem studia podyplomowe, studia istniejące, specjalność na kierunku energetyka, studia pierwszego stopnia, docelowo kierunek studiów na pierwszym stopniu, ale w pierwszej kolejności kierunek studiów na drugim stopniu.
W takim razie muszę powiedzieć, że zainteresowanie tym kierunkiem i tym tematem w ogóle szalenie rośnie, skoro w 12 lat wykształciliście 56 absolwentów, a tylko w marcu tego roku tę specjalność rozpocznie aż 16 osób, to jest ogromny skok.
Tak, zdecydowanie nie ukrywamy, że takim zainteresowaniem zostaliśmy pozytywnie zaskoczeni. Odpowiedź na wznowienie, tak trzeba powiedzieć, programu Polskiej Energetyki Jądrowej ze strony naszych studentów, bo to są już studenci Politechniki Poznańskiej, aby kontynuować studia pierwszego stopnia na specjalności, o której rozmawiamy. 16 osób to jest zaskakująco dobry wynik, jak na etap, na którym jesteśmy w tym momencie.
Nadal jednak, panie profesorze, część ludzi, zwłaszcza tych urodzonych przed 86 rokiem, ma sporo obaw wobec atomu.
Ja nie dziwię się pewnym obawom. Ten 86 rok, konkretnie 26 kwietnia, to jest data pamiętna w energetyce jądrowej i nie tylko. Ale po tym roku, który tutaj wspomniałem, bardzo wiele wydarzyło się, jeżeli chodzi o poziom zabezpieczeń w elektrowniach jądrowych trzeciej generacji. Mówimy tak naprawdę o trzeciej generacji plus, bo wszystkie te propozycje, jakie w tej chwili powiem, leżą na stole Amerykanów, Koreańczyków, Francuzów, to są reaktory wodno-ciśnieniowe generacji 3+. Różnią się istotnie od tych, które były budowane wcześniej, a w sposób absolutnie zasadniczy różnią się od tego, który uległ awarii w roku 86. Przypomnę, była to zupełnie inna konstrukcja, reaktor tak zwany kanałowy wielkiej mocy, skrót z języka rosyjskiego. To, co było wówczas budowane w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych, a także w Japonii, różniło się zasadniczo od tego, co uległo awarii w roku 1986. Już wówczas się różniło, a sprawy, które jeżeli chodzi o technikę bezpieczeństwa, zarówno od strony technicznej, jak i organizacyjnej, które nastąpiły po tym roku, dają podstawy, aby obawy, o których pani redaktor wspomniała, były maksymalnie zminimalizowane. Ale trzeba uczciwie powiedzieć, tutaj zawsze to naszym studentom powtarzamy, nie można zagwarantować, nikt nie zagwarantuje z pełną odpowiedzialnością, że coś na pewno się nie wydarzy. Takiej gwarancji nikt odpowiedzialny nie jest w stanie dać. Natomiast powiedzenie, że konstrukcje, o których teraz mówimy, prawdopodobieństwo wydarzenia się czegoś groźnego jest na poziomie 10 do potęgi minus 7, 1 na rok, a więc raz na 10 milionów lat, to jest niewyobrażalnie małe prawdopodobieństwo. Oczywiście wiemy, że jest to rachunek prawdopodobieństwa i to niekoniecznie wszystkich musi przekonywać. Niemniej jednak obawy związane, czy ta ekstrapolacja traumatycznych przeżyć z okresu awarii Czernobyl, a później jeszcze przypomnijmy była Fukushima, nie znajdują w tej chwili poparcia w faktach, z jakimi mam nadzieję, będziemy mieli do czynienia, jeżeli program Polskiej Energetyki Jądrowej zacznie być realizowany.
Czy budowa atomu oznacza ograniczenie wzrostu odnawialnych źródeł energii?
Nie, zdecydowanie nie. Wręcz przeciwnie, to są uzupełniające się strategie i tak jak rozwój energetyki jądrowej pociągnie za sobą w sposób naturalny wyłączanie bloków konwencjonalnych, czyli opalanych węglem brunatnym i kamiennym, tak w żadnym stopniu nie stanowi bariery dla rozwoju tak zwanych odnawialnych źródeł energii, a więc energetyka wiatrowa, energetyka solarna, słoneczna. To są wzajemnie uzupełniające się technologie i mogą znakomicie współpracować.
Oczywiście potrzeba kształcenia młodych ekspertów jest niezaprzeczalna. Rynek też tego wymaga. Tylko jednak ci młodzi ludzie, którzy studiują, będą studiować u was, skończą te studia dużo wcześniej niż powstaną w Polsce pierwsze elektrownie jądrowe. Gdzie do tego czasu mają się podziać?
Znakomite pytanie. Oczywiście absolwenci pojawią się wcześniej niż w roku 2033, kiedy według planów jest planowane oddanie pierwszego bloku Mamy pełną świadomość, że absolwenci specjalności, dalej absolwenci studiów podyplomowych, czy wreszcie absolwenci kierunku energetyka jądrowa powinni kontynuować kształcenie w ośrodkach szkoleniowych, być może również uniwersytetach technicznych za granicą, w państwach, które mają wieloletnie doświadczenie w budowie i eksploatacji elektrowni jądrowych. Tych kompetencji nasi absolwenci nie nabędą w kraju tak długo, jak nie powstaną najpierw symulatory bloków jądrowych, a później nie wybudujemy własnych elektrowni. Także odpowiadając na pytanie, musimy brać pod uwagę konieczność zaoferowania, myślę, że tutaj w ścisłej współpracy z dostawcami technologii jądrowych, czyli tych wymienionych przeze mnie krajów, na kontynuowanie kształcenia absolwentów już bardzo specjalistycznego u nich. Kolejne miesiące, żeby nie powiedzieć lata, szkolenia, aby nabyć kompetencji wystarczająco wysokich do uczestniczenia w budowie, a później eksploatacji elektrowni jądrowych w Polsce.
A czy tacy absolwenci będą mogli pracować przy energetyce konwencjonalnej albo odnawialnej?
Tu gorzej. Dlaczego? Dlatego, że kompetencje na przykład inżynierów budowniczych elektrowni jądrowych dosyć znacznie różnią się od kompetencji wymaganych przy budowaniu odnawialnych źródeł energii. Jeżeli chodzi natomiast o energetykę konwencjonalną, tą, którą w Polsce mamy i którą chcemy zastąpić za kilkanaście lat blokami jądrowymi, to tutaj jest większa zgodność, gdyż tak zwana część niejądrowa, czyli ta konwencjonalna w elektrowni jądrowej, bardzo niewiele różni się od tej, z którą nasi inżynierowie energetycy cieplni i elektroenergetycy mają aktualnie do czynienia. Także w zakresie konwencjonalnej części jak najbardziej tak, mówię o elektrowniach cieplnych, kompetencje nabyte na kierunku energetyka jądrowa, czy to w kraju, czy za granicą, dadzą się wykorzystać również w elektrowniach konwencjonalnych, od których jednak chcemy odejść, gdyż konwencjonalne oznaczają silne obciążenie dla środowiska. Chodzi o elektrownie opalane paliwami chemicznymi, węgiel, gaz, ropa. Tego chcemy mieć coraz mniej. Natomiast jeżeli chodzi o część jądrową, czyli reaktor, wytwornice pary i tak dalej, czyli wszystko to, co jest w tak zwanej obudowie bezpieczeństwa siłowni jądrowej, to jest oryginalna część właściwa tylko charakterystyczna dla elektrowni jądrowej. Tych kompetencji w elektrowniach konwencjonalnych one są niepotrzebne. Trzeba wyraźnie powiedzieć też, że dostawca technologii na samym początku na pewno nie dopuści nikogo poza swoimi pracownikami, aby uczestniczył w budowie tej części jądrowej. Na to nie pozwala również regulacje Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Także sprawa nabycia kompetencji w tej części jądrowej jest sprawą nieco odległą w czasie i możliwą tylko w tym momencie za granicą i stąd nasi absolwenci takie kompetencje będą mogli nabyć na samym początku, tak jak powiedziałem, kształcąc się czy dokształcając w ośrodkach zagranicznych.
Profesor Politechniki Poznańskiej Janusz Wojtkowiak, jeden z wykładowców przedmiotów związanych z energetyką jądrową właśnie. Dziękujemy. A dla uzupełnienia podpytam jeszcze rektora Politechniki Poznańskiej, który przy telefonie, Teofila Jesionowskiego, o więcej szczegółów dotyczących otwarcia tego kierunku, bo nie będziecie tego robić sami.
Ten obszar jest bardzo szeroki, niemniej jednak inicjatywa Politechniki Poznańskiej była taka, żeby wiodące uczelnie techniczne w kraju nawiązały konsorcjum, czego wynikiem jest porozumienie podpisane pomiędzy tymi sześcioma uczelniami, ministerstwem i między innymi firmą PKN Orlen.
Co wam daje takie konsorcjum?
Wymiana właśnie ma być w zakresie ekspertów, że jeżeli mamy pewne kompetencje silniejsze w poszczególnych ośrodkach, to będziemy uzupełniać ten nasz profil również w badaniach, bo to porozumienie dotyczy kształcenia, ale również wymiany i wymiany również międzynarodowej. Między innymi dwóch naszych studentów było już w Westinghouse, czyli tej wiodącej firmie produkujących duże elektrownie jądrowe, i my odbyli tam staże i współpracujemy z tą firmą, a ta firma ma też biuro projektowe w Krakowie, więc AGH bezpośrednio współpracuje również z tą firmą.
No tak, bo brakuje nam przecież nie tylko młodych ekspertów, ale także kadry naukowej, która by ich miała wykształcić.
Tak, to jest poważny problem. My współpracujemy z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i z innymi instytucjami. Są pracownicy Politechniki Poznańskiej, którzy również pracują w instytucjach związanych z energetyką jądrową. Doktoryzowali się między innymi w Świerku, więc mamy ekspertów, którzy realizują pewien obszar badawczy czy naukowy, ale to jest niszowy charakter ze względu na to, że elektrownia jądrowa, jak wiemy, nigdy w Polsce nie powstała i nie mamy doświadczenia na żywym organizmie, więc jest to pewien problem. Natomiast wymagania rynku są takie, że musimy kształcić tych ekspertów, no to trzeba odbudować kadrę, no ale minus jest taki, że niestety eksperci już nie są na ziemi, mówiąc bezpośrednio, więc patrzą trochę z innej perspektywy na to, co się dzieje, ponieważ no PESEL tutaj jest nieubłagany, no i niestety coraz więcej bardzo doświadczonych ekspertów nie może nam pomagać bezpośrednio. Musimy się posiłkować kompetencjami zarówno ze Stanów Zjednoczonych, jak i w Korei. Dodam, że nasz ekspert, profesor Janusz Wojtkowiak, spędził 2 lata w koreańskim ośrodku naukowo-badawczym. W tym aspekcie jest no, wiodącą osobą, która też koordynuje liczne badania ze strony Politechniki, jak i tego konsorcjum. I chciałem zwrócić uwagę, że nie tylko aspekt samej energetyki jądrowej jest ważny, ale ważny jest automatyka, robotyka, budownictwo, infrastruktura dla elektrowni jądrowej, więc tu specjalistów trzeba kształcić troszeczkę szerzej niż tylko fizyków jądrowych czy chemików jądrowych.
I już macie 16 kandydatów na tę specjalność w tym roku. Szalenie popularny ten kierunek.
Bardzo popularny, zwłaszcza, że my mamy też energetykę odnawialną, czyli taką zeroemisyjną, więc mamy kilkanaście kandydatów na jedno miejsce na poziomie pierwszego stopnia, jak i drugiego stopnia. A od tego roku otworzyliśmy również kierunek Green Energy, czyli zielona energia po angielsku, więc liczymy, że będą jeszcze cudzoziemcy. Także to jest kierunek przyszłościowy.
Dziękuję bardzo serdecznie. Rektor Politechniki Poznańskiej Teofil Jesionowski.
Dziękuję. Wszystkiego dobrego.
A przed mikrofonem Sandra Soluk. Kłaniam się Państwu nisko i słyszymy się za tydzień o tej samej porze, czyli 17.10. Do usłyszenia. Spokojnej końcówki weekendu.
Atomowe rozmowy.